Zatrzymawszy się przed określoną komorą, trzeba było wagonik ściągnąć z podwozia i w nowym kierunku pchnąć go w głąb czeluści. Każda z tych komór była długim, wąskim korytarzem, w ścianach którego było 10 wgłębień i 10 ryglujących listew. Należało szybko i nie zbaczając drogi pchnąć wagonik aż do szczytowej ściany, zwolnić rygle, przenieść wszystkie 10 półek z cegłami do 10 nisz i zamocować 10 par żelaznych łap, po czym natychmiast wycofać się z kamery wraz z pustym wagonikiem. Cała ta kombinacja pochodziła z zeszłego jeszcze wieku, był to chyba system niemiecki. Na wagoniku był niemiecki napis. I chyba według niemieckiego projektu nie tylko wagon powinien był utrzymywać się na torach, lecz również powinna być była jakaś podłoga w komorze, aby ułatwić ruchy robotników. Za naszych jednak czasów deski były już przegniłe, popękane, więc wciąż potykałem się i padałem na pysk. Zapewne wentylacja też była kiedyś dla tych komór przewidziana, ale nawet śladu po niej nie zostało. I podczas gdy usiłowałem poradzić sobie ze źle ułożonymi cegłami, często leżały krzywo, półki nie właziły w należną szparę, nie mieściły się jak należy, mokre cegły spadały mi na głowę. Zdążyłem nałykać się czadu i gardło miałem pełne sadzy. Nie bardzo więc żałowałem pracy pod dachem, kiedy mnie znowu posłano na glinianki. Brak było kopaczy, bo wielu z nich też wyszło na wolność. Posłano do łopaty również Borię Gamerowa. Zaczęliśmy więc pracować razem. Norma była z góry ustalona. W ciągu zmiany każdy powinien był wykopać, załadować i dotaszczyć aż do wyciągu 6 wagoników, czyli 6 kubików gliny. Na dwóch wypadało więc kubików 12. Kiedy nie padało, zdążyliśmy we dwójkę załadować zaledwie 5. Ale zaczynały już padać drobne jesienne kapuśniaczki. Dobę, 2-3 pod rząd. Siąpiło tak przy bezwiecznej pogodzie, nie dochodząc do ulewy, ale też nie ustając ani na chwilę. Deszcz był drobny, nikt więc nie zaryzykowałby rozkazu przerwania robót. Deszcz na trasie nie wchodzi w rachubę. U nas deszczu w ogóle nie ma. Oto jedno ze sławetnych haseł gułagu. Ale w Nowej Jerozolimie nie wpadło jakoś nikomu na myśl, aby nam wydać fufajki. I pod tym nudnym kapuśniaczkiem babrzemy się w rudej glinie, w upapranych, starych, frontowych szynelach. Po 3 dniach takiej pracy w każdy z nich wsiąkło już dobre wiadro wody. Obuwia też nam w obozie nie wydano, więc w mokrej mazi rozważą się nasze ostatnie frontowe buciory. Pierwszego dnia jeszcze sobie żartujemy. Jak myślisz, Borysie, nie pozazdrościłby nam teraz baron Tutzenbach z 3 sióstr, co? Facet przecież cały czas marzył o pracy w cegielni, pamiętasz? Tak urobić ręce, żeby po powrocie do domu padać na łóżko i zasypiać od razu. Myślał pewno, że będzie mógł oddać mokrą odzież do suszarni, że będzie miał swoją pościel i gorący posiłek z 2 dań. Przetaczamy parę wagoników, walę z gniewem łopatą o żelazny bok następnego, glina z trudem odlepia się od szpadla i mówię już z rozdrażnieniem. Powiedz no, na jaką cholerę te 3 siostry tak bardzo chciały jechać w świat? Czy kazano im co niedzielę zajmować się z dziatwą szkolną zbiórką złomu żelaznego? Czy co poniedziałek musiały składać pani przełożonej konspekty Pisma Świętego, czy co? Czy musiały bezpłatnie podejmować się funkcji wychowawczyń? Czy musiały latać po przedmieściach i prowadzić zajęcia z przysposobienia wojskowego? A po kolejnym wagoniku. I ta ich głupia gadanina. Pracować, pracować, pracować. Ależ pracujcie do diabła. Kto wam zabrania? Życie będzie pełne takiego szczęścia, co? Takiego? Jakiego? Jakby was strażnicy z psami prowadzili do tego szczęśliwego życia, to dopiero byście wiedziały. Borys jest ode mnie słabszy. Ledwie daje sobie radę z łopatą oblepioną ciężką gliną. Z trudem udaje mu się dźwignąć ją na wysokość burty wagonika. Mimo to przez 2 dni stara się podciągnąć nas obu aż do wyżyn myśli Włodzimierza Sołowiowa. Tu też mnie prześcignął. Zdążył nauczyć się Sołowiowa. Ja zaś nie znam ani stronniczki jego pism. Czas traciłem na różne bezcelowe zajęcia. Powtarza mi teraz wszystko, co mu się uda przypomnieć. Usiłuję to sobie zapamiętać, ale nie bardzo mi to idzie. Nie mam teraz głowy do tego. Nie jak tu uchować się i jednak dotrzeć do sedna, zgłębić prawdę. I dlaczego właściwie trzeba spaść na samo dno obozowej egzystencji, aby zdać sobie sprawę ze swojej nędzy duchowej? Borys powiada: Włodzimierz Sołowiow nauczał, że trzeba z radością oczekiwać śmierci. Gorzej niż tu nigdzie już nam nie będzie. To prawda. Ładujemy, ile potrafimy. Karna pajka to karna pajka, pies was trącał. Dzień jakoś schodzi nam w ten sposób i oto już wleczemy się do obozu. Ale i tam nic miłego nas nie czeka. Trzy razy dziennie zawsze ta sama czarna, niesolona bryja z liści pokrzywy, do której raz na dzień dodają chochelkę kaszy, jakieś ćwierć litra. Porcję chleba już nam zmniejszono. Rano dostajemy 450 gramów, ani kruszyny w południe i wieczorem. A o zmierzchu stać trzeba na deszczu, bo apel. I potem dopiero kładziemy się na gołej pryczy w przemokłych naszych łachach, utytłani w glinie, dygocąc aż do rana, bo baraki nie są opalane. A nazajutrz znów siąpi i siąpi ten sam kapuśniak. Odkrywka cała podbiegła wodą, nogi więzną, glina przywiera do łopaty. Ilekolwiek się jej nabierze, nie sposób zbić jej później waleniem o krawędź wagonika. Za każdym razem trzeba wspinać się na palce i zgarniać glinę ręką z łopaty do wagonu. Dochodzimy wreszcie do wniosku, że ta robota nie na wiele się zda. Odrzucamy więc szpadle i zaczynamy po prostu rękoma zbierać spod nóg ciamkającą glinę i wrzucać ją do wagonika. Borja kaszle. Wciąż ma w płucach ten odłamek niemieckiego granatu. Jest chudy, żółty. Jego nos, wszystkie kości jego twarzy zaostrzyły się jak u trupa. Przypatruje mu się i nie wiem już, czy przetrzyma tę zimę w obozie. Staramy się z wysiłkiem sprostać naszej sytuacji, choćby myślą. Ale już ani filozofia, ani literatura nie pomagają nam. Nawet ręce nasze ciążą nam tak samo jak łopaty. Już trudno je unieść. Borys powiada mi: Nie, rozmowy za wiele sił nam zabierają. Lepiej milczeć i myśleć o czymś bezsensownym. Albo na przykład układać wiersze w pamięci. Wzdrygam się. Ten człowiek mógłby teraz układać wiersze? To pożółkłe czoło osnute jest już cieniem śmierci. Ale jakiż blask iście nieugiętego talentu bije od niego. Zimą tegoż roku Borys Gamerow zmarł w obozowym lazarecie wskutek wycieńczenia ogólnego i gruźlicy. Czcze w nim poetę, któremu nie pozwolono jękiem bodaj dać znać o sobie. Duchem sięgał wysoko i wiersze jego wydawały mi się wtedy niezwykle mocne, wspaniałe. Ale nie zdołałem zapamiętać żadnego z nich. Nie udało mi się nigdzie znaleźć nawet ich okruchów, aby złożyć z nich jego nagrobek. Tak więc milczymy i rękoma ładujemy pecyny gliny do wagonetek. Deszcz wciąż pada. Jednakże nikt nam nie każe zaprzestać pracy. Na dobitkę przychodzi matronina, miotając wzrokiem pioruny. Czerwień na jej głowie ukryta jest pod ciemną narzutką i stojąc na skarpie wymachuje rękoma, wskazując brygadziście krawędzie kopalnianej niecki. Dowiadujemy się w końcu, że dziś brygada nie wróci do baraków o drugiej po południu, bo nasza szychta trwać będzie dopóki nie wykonamy normy. Wtedy dopiero dadzą nam obiad razem z kolacją. W Moskwie Brak cegieł na budowy. Matronina odchodzi wreszcie. Deszcz za to się wzmaga. Plowe kałuże rozlewają się na glinie. Pełno wody również w wagoniku. Porudziały cholewy naszych butów. Nasze szynele upstrzone są rudymi plamami. Ręce zgrabiały od zimnej gliny. Już nie potrafią wrzucić do wagonu ani pecyny. Dość mamy wreszcie tej bezcelowej roboty. Wpełzamy na stok skarpy, gdzie żółci się trawa. Siadamy na niej ze zwieszonymi łbami, naciągając na karki kołnierze naszych szyneli. Wyglądamy zapewne jak dwa rude głazy polne. Nasi rówieśnicy studiują gdzieś po Sorbonach i Oksfordach, grają w tenisa podczas długich przerw, dyskutują o losach świata po studenckich kawiarniach. Już ten i ów z nich się drukuje, wystawia swoje obrazy, ba, wyskakują ze skóry, aby na nową jakąś modłę wypaczyć otaczający ich nie dość oryginalny świat. Sierdzą się ci młodzi na klasyków, że wyeksploatowali już wszystkie tematy i wątki. Mają pretensje do swoich rządów i do miejscowych reakcjonistów, to znaczy tych, którzy nie chcą jakoś zrozumieć i wykorzystać przodujących sowieckich doświadczeń. Pieszcząc wargami mikrofony reporterów radiowych, nagrywają wywiady i rozkoszując się brzmieniem własnego głosu, objaśniają nie bez kokieterii, co właściwie chcieli powiedzieć w swojej ostatniej albo pierwszej książce. Z podziwu godną pewnością siebie wyrokują o wszystkim, a zwłaszcza o rozkwicie naszego kraju i o sprawiedliwości wyższego typu, jakiej stało się tu zadość. I dopiero kiedyś, gdy będą już starzy, wertując swoje encyklopedie, zdziwią się, nie znajdując w nich godnych szacunku rosyjskich nazwisk pod żadną z liter, pod żadną z naszych liter. Deszcz bębni po naszych karkach. Dreszcz przenika grzbiety. Patrzymy przez ramię. Niepełne, wywrócone wagoniki. Wszyscy już się rozeszli. Nie ma nikogo w całej niecce odkrywki, nikogo na polu za obrębem zony. Nasza wyśniona wioseczka zasnuta szarzyzną i nawet koguty schowały się gdzieś przed deszczem. Więc my też bierzemy nasze łopaty, aby nam ich nikt nie zwędził, toć musimy się z nich wyliczyć, i wlokąc je za sobą jak ciężkie taczki, wzdłuż ścian cegielni idziemy za węgieł, pod szopę, gdzie wokół pieców Hoffmana, w których wypala się cegła, ciągną się puste galeryjki. Wieją tu zimne przeciągi, ale jest przynajmniej sucho. Zagrzebujemy się w kupie tłuczki pod okapem i tak sobie siedzimy. Niedaleko nas zwalono kupę węgla. Dwóch zeków grzebie wśród czarnych odłamów, zawzięcie czegoś szukając. W końcu coś tam znajdują. Kosztują, kładą do samary, czyli do worka więźniarskiego. Później siadają i pożerają te czarniawo-szare kęsy. Co tam jecie, chłopaki? To morska glina. Lekarz nie zabrania. Nic to nie daje, ale też nie szkodzi. A jak zeżre człowiek jakieś kilo dziennie, to mu się zdaje, że syty. Poszukajcie sami, tu sporo tego między węglem. Nadchodzi zatem wieczór, a norma dalej niewykonana. Matronina każe nam zostać na noc, ale raptem gaśnie elektryczność. Zona pogrąża się w mroku. Wszystkich nas każą wyprowadzić na odwach. Rozkazują nam wziąć się pod ręce i pod wzmocnionym konwojem przy akompaniamencie wyzwisk i psiego ujadania prowadzą do baraków. Brniemy w nieprzeniknionych ciemnościach na przełaj, nie odróżniając trzęsawiska od grudy, miesząc błoto nogami, potykając się i szarpiąc wzajemnie. W obozie też jest ciemno, choć oko wykol, i tylko piekielnym, czerwonawym blaskiem żarzą się indywidualne kuchnie. W stołówce dwie lampki naftowe obok okienka. Nie sposób odcyfrować dzisiejszego hasełka, ani zobaczyć w misce podwójnej porcji bałandy z pokrzywy. Człowiek siorbie ją po omacku. Tak samo będzie jutro. Tak ma być co dzień. 6 wagoników rudej gliny, 3 chochle czarnej bałandy. Zdawało się człowiekowi, że w więzieniu traci siły, ale tu pozbywa się ich szybciej. Już nawet coś dzwoni stale w uszach. Czuje się już tę błogą słabość, dzięki której łatwiej poddać się niż walczyć. A w barakach egipskie ciemności. Leżymy, cali przemoczeni, na naszych gołych dechach. Wydaje się, że mokra odzież będzie czymś na kształt kompresu, że tak będzie cieplej. Otwarte oczy wlepione są w czarną powoławę, w nasze czarne niebo. Boże, Boże, w ogniu bomb i granatów prosiłem Cię, abyś pozwolił mi zachować życie. A teraz błagam Cię, ześlij mi śmierć co rychlej. Życie codzienne. Zdawałoby się, że nie ma rzeczy łatwiejszej i prostszej niż relacja o życiu codziennym tubylców archipelagu. A tymczasem to jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jak zawsze, gdy mowa o powszedniej egzystencji, trzeba zdać sprawę z tego, co się dzieje od ranka do następnego ranka, od zimy do zimy, od narodzin, to znaczy od przybycia do obozu, aż do śmierci, to znaczy właśnie do śmierci. A musi to być relacja o wszystkich naraz wyspach i wysepkach. Nikt tego, rzecz jasna, słowem nie ogarnie, a nikt też nie zechce ziewać nad grubymi tomiskami. Na życie tubylców składa się zaś praca, praca i jeszcze raz praca. Głód, chłód i kurczowe próby ratunku. Praca oczywiście dla tych, którzy nie potrafili odepchnąć innych i znaleźć sobie wygodnego miejsca. To są właśnie te roboty ogólne, dzięki którym socjalizm podciąga się wzwyż, my zaś osuwamy się w głąb. Roboty ogólne dzielą się na wielkie mnóstwo rodzajów. Nie sposób wyliczyć ich, wyszczególnić, wymienić po kolei. Pchanie taczek to są techniki naszej szczyty, jedno kółko i dwa uchwyty. Noszenie trag, wyładunek cegieł gołymi rękoma, skóra z brzuźców złazi po paru chwilach. Dźwiganie cegieł na grzbiecie na kozłach, kucie bloków skalnych w kamieniołomach, wydobywanie węgla, gliny i piasku, wybieranie rydlem rudy złotonośnej po 6 kubików dziennie, odwożenie jej na syp, albo po prostu wgryzanie się w grunt, krzemienna gruda, luta zima, na drodze Taishet-Abakan przy 40-stopniowym mrozie wykopać dziennie 4 m3 gruntu samym tylko rydlem i łopatą. Fedrowanie węgla pod ziemią albo rudy ołowianej czy miedzianej. Można też ją mleć na kruszywo. Słodkawy smak w ustach, z nosa surowica. Można też nasycać kreozotem podkłady i własne ciało zarazem. Można przebijać tunele dla przyszłych dróg, układać nasypy kolejowe. Można dygować torf po pas w blocie. Można wytapiać metal z rudy, można smażyć się przy nim w odlewni. Można kosić trawę na kępach, brodząc po mokradle. Można być stajennym, wozakiem i podkradać owie z bydlęciu, toć ono państwowe, trawą się pocieszy, a jak nie, to niech zdycha. W ogóle na roli można odwalać całą chłopską robotę. A nie ma lepszej, bo z ziemi zawsze człowiek coś sobie wygrzebie. Ale Olimpem tych wszystkich prac jest rosyjski las złotopienny, bo też na złoto go się wymienia. I wyrąb lasu to najstarsze z zajęć tubylców archipelagu. Las każdego przygarnie, każdemu swój zew pośle, wszystkich pomieści, nawet inwalidzi znajdą tu przytułek. Ludzi bez rąk posyła się trójkami do udeptywania półmetrowego śniegu. Śnieg po pierś sięga. Jesteś drwalem. Na sam przód własnym ciałem musisz ubić śnieg dookoła pnia. Później musisz pień zrąbać. Następnie z trudem brnąc w białej toni masz odrąbać wszystkie gałęzie. Trzeba jeszcze je przygiąć i dobrać się do nich siekierą. Wciąż brodząc w śniegu musisz te wszystkie gałęzie ściągnąć na bok, zebrać do kupy i podpalić, a palić się nie chcą, dymią tylko. Teraz pień trzeba rozpiłować na równe kloce, te zaś ułożyć w sągi. Norma zaś przewiduje na jednego 5 m3, na dwóch 10 m dziennie. Na wiatrołomach 7 kubików, ale grube kloce trzeba jeszcze rozszczepić na kłody. Już topór wypada ci z rąk, już nóg nie czujesz. Podczas wojny, przy ówczesnych normach żywienia, więźniowie 3 tygodnie przy wyrębie nazywali suchym rozstrzelaniem. Ten bór, ozdobę świata, opiewaną przez tylu poetów i pisarzy, zaczynasz nienawidzieć. Z dreszczem wstrętu wchodzisz pod stropy sosen i brzus. Przez całe 10 lecia będziesz później, ledwie przymkniesz oczy, widzieć te świerkowe i osikowe kloce, któreś setkami metrów wlókł na własnym grzbiecie do wagonów, tonąc w śniegu, padając co krok i gramoląc się znów, bojąc się, że zapadną się w sypką toń i że nie zdołasz ich już później z niej wydobyć. Ciężkie roboty wykonywane przez katorżników w carskiej Rosji przez całe 10 lat normowane były przez ustawę z 1869 roku określającą warunki pracy i płacy ludzi wolnych. Przy skierowaniu do pracy brano pod uwagę stan fizyczny osobnika i stopień jego doświadczenia. Czy można dzisiaj temu dać wiarę? Dzień roboczy trwał zimą 7 godzin. Latem zaś 12,5. W Akatuju, gdzie praca była ciężka, a warunki surowe, Jakubowicz, lato 1890, normę wykonywali bez trudu wszyscy prócz niego. Letni dzień roboczy trwał tam wraz z marszem do miejsca pracy 8 godzin, poczynając od października 7, a zimą tylko 6. Działo się to jeszcze przed epoką walk o 8-godzinny dzień pracy. Co do omskiej katorgi, przez którą przeszedł Dostojewski, to tam w ogóle zbijano bąki, jak to każdy czytelnik z łatwością potrafi stwierdzić. Pracowano tam byle zbyć i byle jak, a zwierzchność przydzielała tym nieszczęśnikom białe płócienne kurtki i porcięta. W naszych obozach, powiada się, tylko białych kołnierzyków brak, kiedy robota jest całkiem lekka, kiedy nie trzeba harować. A tamci paradowali w białych kurtkach. Po robocie katorżnicy z martwego domu długo jeszcze przechadzali się po dziedzińcu więziennym, widocznie więc nie znali przemęczenia. Zresztą wspomnień z martwego domu cenzura nie chciała zatwierdzić w obawie, że opisane przez Dostojewskiego zbyt pogodne życie więźniów nie odstręczy nikogo od występku. Dostojewski dodał więc dla cenzury kilka nowych stronnic, podkreślając, że życie na katordze jest jednak nielekkie. U nas tylko podskakiewicze, prydurki wypoczywali sobie w niedzielę, ale nawet oni trochę się tego krępowali. Szałamow zaś w związku z zapiskami Marii Wołkońskiej zauważa, że skazani dekabryści w Nerczyńsku musieli codziennie wydobyć i załadować 3 pudy metalowej rudy na osobę. To znaczy 48 kilogramów, ciężar, który można zadać sobie na plecy nieomal jedną ręką. Na Kałymie zaś norma Szałamowa wynosiła 800 pudów. Szałamow dodaje, że czasami długość letniego dnia roboczego wynosiła 16 godzin. Co do tych 16 godzin, to niewiele mam takich świadectw, ale 13 godzin dziennie pracować musiało wielu, i przy robotach ziemnych w Karłagu, i na północy przy wyrębie lasu, a mowa tu tylko o godzinach pracy, nie licząc 5-kilometrowych marszów do lasu i z powrotem. Zresztą, co tu gadać o długości dnia roboczego? Toć najważniejsza była norma. I kiedy brygada nie wykonała normy, to tylko konwojenci się zmieniali, a robociarze zostawali w lesie aż do północy. Pracując przy świetle reflektorów, dopiero nad ranem wracali do obozu, jedli kolację razem ze śniadaniem i znów hajda do lasu. Nikt już o tym nie opowie. Wszyscy oni już ziemię gryzą. Ci, którzy narzucają wyższe normy wydajności w przemyśle, mogą wmawiać sobie, że usprawiedliwia to postęp techniczny. Ale ci, co zwiększają normy fizycznej pracy, są to kaci nad katami. Też nie mogą serio wierzyć w to, że człowiek epoki socjalizmu jest dwa razy wyższy i dwa razy mocniejszy. Oto kogo trzeba oddać pod sąd. Oto kto powinien być zaprzęgnięty do wykonywania takich norm. Był jeszcze inny sposób podnoszenia norm i wykazywania, że są wykonalne. Gdy mróz przekraczał 50 stopni, dzień roboczy spisywano na straty. To znaczy pisano w aktach, że więźniowie nie poszli do pracy, ale w istocie rzeczy wypędzano ich do lasu i to, co udało się wycisnąć z ludzi takiego dnia, dodawano do pozostałych sprawozdań dziennych, co zwiększało procent wykonania planu. Tych zaś, którzy takiego dnia zamarzli na śmierć, usłużny sanitariat zaopatrywał w świadectwa zgonu z całkiem innych przyczyn. Tych natomiast, którzy w drodze powrotnej zostawali w tyle z wyczerpania albo dlatego, że ścięgna mieli naderwane, konwojenci dobijali, aby przypadkiem, który nie uciekł, zanim specjalnie po niego się nie wróci. No, a jaki wikt dostawali za to ci ludzie? Nalewano do kotła wody, sypano do niej w najlepszym wypadku nieoczyszczonych drobnych ziemniaków, najczęściej zaś czarnej kapusty, bądź świny z buraków pastewnych, rozmaitego innego śmiecia, albo wyki otrębów, bo tego nie szkoda. A gdzie wody było mało, jak w podobozie Samarka, opodal Karagandy, tam dawano dziennie jedną tylko miskę bałandy i na dodatek dwa kubki słonawej, mętnej wody do picia. Co tylko jest lepszego, wszędzie i bez wyjątku bywa rozkradane, zabierane dla kierownictwa funkcyjnych i knajaków. Kucharze są steroryzowani. Wiedzą, że tylko potulność pozwoli im zachować stanowiska. Wypisuje się z magazynu tyle a tyle tłuszczu i mięsnych subproduktów, to znaczy wyrobów nie naprawdę mięsnych, i ryb, i grochu, i kaszy, ale niewielka część tych rzeczy trafia do wspólnego kotła. Tu i ówdzie w zapadłych kątach zwierzchność przywłaszczała sobie nawet całą sól, bo przecież warto nasolić grzybków czy ogórków na zimę. W 40 roku na budowie trasy kolejowej kotła z Workuta zarówno chleb, jak bałanda były niesłone. Im gorszy surowiec, tym większa nadzieja, że trafi na talerz zeka. Zdarzało się to z mięsem koni, które wyciągały kopyta przy ciężkiej robocie i chociaż trudno było rzucić tę padlinę, ale to już była uczta. Iwan Dobriak opowiada. Swego czasu niemało naćkałem się mięsa delfinów, morsów, fok, morskich kotów i wszelakiego innego świństwa pływającego. Nawiasem, my też jadaliśmy wielorybie mięso w Moskwie, w obozie za rogatką kałuską. Kał zwierzęcy nie budził już we mnie obrzydzenia, a zioła, mech, rumianek to były najlepsze specjały. Oczywiście te specjały organizował on sobie sam, niezależnie od pajki.